Niechaj będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen. Zwróć swój wzrok na Jezusa. To tytuł dzisiejszego mojego zwiastowania. I bynajmniej nie jest to tytuł, który być może nie jest to te nauczanie, z którego najczęściej, przynajmniej ja miałem okazję razy słyszeć, bo chyba ze 3 razy słyszałem nauczanie o tym tytule, które dotyczyło tego fragmentu słowa, kiedy to Piotr tak długo, jak wpatrywał się w Jezusa, tak długo utrzymywał się na wodzie, ale kiedy tylko się wystraszył, kiedy się zlęknął, to zaczął tonąć. To nie jest ten fragment. Chciałbym dziś poprowadzić nas w inne miejsce, pod inny adres w Biblii, a dokładnie do 12 rozdziału listu do Hebrajczyków. Będziemy czytać, kto ma z was słowo, to zachęcam do tego, byście otworzyli, śledzili. Będę czytał z wersetów od 1 do 3. Wcześniej jeszcze chciałem, byśmy schylili swoje głowy i pomodlili się. Kochany Ojcze, potrzebujemy Cię jak powietrze. Potrzebujemy teraz, byś przyszedł, Panie, swoim ożywczym deszczem, ale przede wszystkim, byś przyszedł do naszych serc, by Twój Duch Święty nas w tej chwili wprowadzał, dawał nam duchowe uszy, nie to cielesne, ale potrzebujemy w tej chwili tych duchowych. Chcę, Panie, byś przygotowywał właściwy grunt, by to słowo, które chcesz zasiać w naszych sercach, Panie, wydało właściwy owoc. Proszę Cię, przyjdź, dotykaj, poruszaj, przemieniaj nas, byśmy jeszcze bardziej byli podobni do Ciebie, do Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Siebie jak zawsze, Panie, oddaję do Twojej dyspozycji. Ty bądź moimi ustami. Amen. A więc 12 rozdział, wersety od 1 do 3. Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami. Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i usiadł na prawicy tronu Bożego. Przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadali na duchu utrudzeni. Autor listu, mówiąc o naszym życiu, używa metafory biegu. A każdy, kto widział biegaczy, to wie, jak gigantyczny wysiłek trzeba włożyć, zwłaszcza kiedy się podchodzi do tak ekstremalnego biegu, jakim jest maraton. Tak naprawdę bieg jest potężnym wysiłkiem dla organizmu i każdy biegacz, kiedy przystępuje do maratonu, prędzej czy później będzie musiał zmierzyć się z kryzysem. Kiedy autor listu mówi o biegu, wie doskonale i dziś ja sam, im więcej mam lat, tym coraz bardziej rozumiem, że życie to nie jest spacerek, że życie to jest trud. Z każdym rokiem, im więcej mi lat przybywa, tym bardziej rozumiem, co mówił kaznodzieja Salomon w jednej ze swoich ksiąg, kiedy mówił, że życie to jest trud i znój i gonitwa za wiatrem. Psalmista w psalmie 90 mówi, liczbą naszych dni jest lat 70, a jeśli sił starczy, lat 80. A to, co w nich najlepsze, to tylko kłopot i cierpienie, bo szybko mijają, a my odlatujemy. Autor listu kieruje się do swoich braci wierzących, do swoich rodaków, jak trener. Mówi do nich, udziela im ostatnich wskazówek, tak jak trener udziela swojemu podopiecznemu. Mówi do niego, słuchaj, będzie ciężko, musisz się teraz skoncentrować. Każdy biegacz, który rozpoczyna bieg, musi postawić sobie coś, co będzie jego celem, który będzie determinował to, że w chwilach kryzysu on będzie skupiony na tym jednym punkcie. Dla każdego biegacza może to być co innego. Inny będzie widział być może podium, ktoś inny będzie po prostu chciał dobiec do mety. Jeszcze ktoś inny będzie widział, nie wiem, czekających na nich bliskich, żonę, męża. My jako wierzący ludzie, kiedy mówimy o mecie, to ja widzę Jezusa stojącego na końcu, Boga Ojca, który stoi na końcu. I kiedy myślę o mecie, to myślę właśnie o tym momencie, kiedy dobiegamy do końca, kiedy kończy się ten trud i znój. I możemy powiedzieć za apostołem Pawłem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem. Autor listu bierze swojego podopiecznego, bierze tych podopiecznych i mówi, słuchaj, skup się teraz. Teraz się skup i zafiksuj się w jednym, skup całą swoją koncentrację na jednym miejscu. Kiedy mówi do nas, to mówi, a teraz biegnij wytrwale w wyścigu, który jest przed nami, patrząc na Jezusa. Autor jak trener mówi, słuchajcie, musicie się skupić. Musicie skoncentrować całą swoją uwagę na Nim, na Jezusie. Nie dobiegniesz do końca, jeśli nie będziesz patrzył na Niego, jeśli nie całej swojej koncentracji nie skupisz na Nim, to kiedy przyjdzie trud, kiedy przyjdzie ten moment osłabienia, być może się poddasz, więc nie możesz. Musisz zostawić ten ciężar, musisz zostawić grzech, który jest razem, który ci będzie towarzyszył i musisz za każdym razem, kiedy przyjdzie moment zniechęcenia, żeby zejść z trasy, żeby się poddać, to ty musisz patrzeć na Jezusa. Tłumaczenie słowa życia mówi, odrzućmy wszystko, co nam przeszkadza, a zwłaszcza grzech, i wytrwale biegnijmy do mety w tych zawodach życia. Biblia Warszawsko-Praska podaje, pozbądźmy się wtedy wszystkiego, co jest nam ciężarem. Uwolnijmy się przede wszystkim od grzechu, który zwodzi nas tak łatwo. Pozbądźmy się wtedy wszystkiego, co nam jest ciężarem. Biblia mówi, nie jesteś w stanie podejść do biegu, niosąc bagaż. Nie jesteś w stanie, widzieliście kiedyś biegacza, który staje na starcie, ma przed nim gigantyczną trasę, 40 kilometrów, czy tam 42, kto jest na maratonie i staje z siatami, nie wiem, z Biedronki. Czy widzieliście kogoś, kto biegnie w maratonie i biegnie z plecakiem na plecach? Ile pociągnie? Kilometr, dwa? Błyskawicznie się będzie tak zmęczony, że nie da rady. Dlatego trener mówi, autor mówi, zostaw ten ciężar. Będą przychodziły momenty słabe, dla każdego to będzie co innego. Ale musisz go zostawić u stóp Jezusa. Musisz, i nawet jeśli w trakcie biegu te ciężary będą dochodzić, będą się pojawiały nowe. Będą problemy w relacjach, nie wiem, w małżeństwach. Będą problemy, nie wiem, będzie choroba twoja lub kogoś ci bliskiego. Musisz ten ciężar zostawić u stóp Jezusa. Z takimi siatami, z takim plecakiem, ile pobiegniesz? Zaraz będą ci się plątały, wyrzucisz je, bo nie dasz rady biec. Kiedy czytamy właśnie w Biblii Warszawsko-Praskiej, podoba mi się to tłumaczenie, uwolnijmy się przede wszystkim od grzechu, który zwodzi nas tak łatwo. Grzech jest tym, co powoduje, że możesz wylecieć z trasy. On nas zwodzi. On powoduje, że my ciągle i ciągle, na lewo lub na prawo, ale kiedy będziesz biegł z tym grzechem, jeśli nie pozbędziesz się go, to on ci będzie powodował, że będziesz coraz mniej stabilny. Nie dość, że będzie ci ciężko, to dodatkowo być może będzie taki moment, z którym wylecisz poza wyznaczoną ci trasę, poza drogę. Jezus jest naszą drogą, On jest naszą prawdą, On wyznacza nam cel. Każdy z nas, i to widać bardzo dobrze w tym tłumaczeniu, właśnie o którym mówię, zmierzajmy wytrwale do celu naszych zmagań. Jezus jest naszą drogą i On wyznacza każdemu z nas nasz cel. Oczywiście cel nasz jest wspólny, ale każdy z nas ma inną drogę. Moja droga nie będzie twoją. Twoja droga nie będzie kogoś, kto siedzi po twojej prawej czy lewej stronie. Każdy z nas ma swoją drogę, swoją trasę wyznaczoną przez Pana Boga. Ale kiedy mówi o grzechu, mówi zostaw go, bo wpadniesz do rowu, będzie cię zwodził, będzie próbował odprowadzić cię, doprowadzić do miejsca, w którym wypadniesz i przestaniesz biec. Czasami oczywiście my upadamy, potykamy się, ale kiedy mamy cel właściwy, jeśli jesteśmy dobrze skoncentrowani, to biegacz wstaje i biegnie dalej. Znowu się przewraca, wstaje, biegnie dalej. Ale prędzej czy później, jeśli tego grzechu się nie pozbędziesz, wylecisz poza krawężnik i wybiegniesz z trasy, wpadniesz do rowu. Ktoś kiedyś porównał naszą drogę z Panem Bogiem do tego momentu, kiedy przychodzisz do supermarketu i pchasz wózek, ale ten wózek ciągnie ciągle w jedną stronę. Kto z was miał kiedyś okazję pchać taki wózek, to wie, że z takim wózkiem się nie da robić zakupów. Ja mam jakieś wyjątkowe szczęście do tego typu wózków, bo bardzo często, kiedy przychodzę do supermarketu, chwytam za wózek, pcham go, a on mi jedzie ciągle w jedną stronę. No doskonale wiecie, kto to przeżywał, że tak się nie da. Kiedyś próbowałem zrobić takie zakupy, błyskawicznie się poddałem. Dziś już wiem, że kiedy tylko chwytam wózek i czuję, że on zjeżdża ciągle mi na lewą lub na prawą stronę, wracam i biorę inny, bo po prostu szału można dostać. Dokładnie to samo robi z tobą grzech. Grzech będzie powodował, że będziesz ciągle odbijał się od krawężnika do krawężnika, aż w pewnym momencie, jeśli jemu go nie oddasz do nóg Jezusa, jeśli nie zwrócisz całej swojej koncentracji na nim, to wylecisz, wypadniesz z trasy. Ewangelia Jana w 8 rozdziale mówi, nie pamiętam chyba 31 czy 34 werset. Jeśli Syn was prawdziwie wyswobodzi, to będziecie wolnymi. Tylko Jezus jest w stanie cię uwolnić od grzechu, który cię przygniata i ciąży. Autor listu, tak jak powiedziałem, zachęca, abyśmy biegli wytrwale i się nie zniechęcali. Pomimo okoliczności, które będą wokoło nas. Pomimo chwil zwątpienia, zniechęcenia, bezsilności, mamy biec wytrwale. Biegacze, ci długodystansowi, przychodzi taki moment, to jest tak zwana, w ich żargonie mówi się ściana, kiedy między 28 a 35 kilometrze dochodzą do tak zwanej ściany, kiedy organizm po prostu przestaje właściwie funkcjonować. Poziom glikogenu w mięśniach tak spada, że dochodzi do takiego wyczerpania, że tracą kontrolę nad swoim ciałem. Jedni upadają, biegną, snują się ledwo, ale ci najbardziej zdeterminowani, ci najlepiej przygotowani biegną cały czas do przodu, czasami resztkami sił, ale biegną, by dobiec do celu. I dlatego autor mówi, biegnij, będzie trudno, będą trudności, będziesz przeżywał takie trudne chwile w swoim życiu, że musisz skoncentrować się na Jezusie, bo nie dobiegniesz. Po prostu nie dobiegniesz. Na pewnym etapie, u każdego to będzie inny moment. Biegasz prędzej czy później, będzie musiał stanąć i podjąć decyzję, czy biegnie dalej, czy się poddaje. Jeśli mieliście okazję widzieć maratony, czy to na żywo, czy w telewizji, to często widać biegaczy, którzy już ledwo idą, a czasami niektórzy po prostu schodzą z trasy i nie dobiegają do tej mety. Dramatyczne chwile przeżywają biegacze, kiedy ktoś biegnie i partner, nie wiem, ktoś to współtowarzyszy, upada, przewraca się. I my czasami patrzymy na niego i mówimy, ale jak? Przecież on był tak dobrze przygotowany. Przecież to wyglądało, że to jest profesjonalista. Ale im biegniesz dalej, tym widzisz, jak ludzie puchną, odpadają i ty zaczynasz dostrzegać ich nieprofesjonalizm. Kiedy przyszedłem do kościoła, kiedy się nawróciłem, kiedy Pan Bóg okazał mi łaskę, kiedy zrozumiałem, że nic już nie mogę, że największe głupoty już chyba popełniłem i tylko On jest w stanie uratować moje życie. Kiedy oddałem Mu absolutnie wszystko, przyszedłem do kościoła, popatrzyłem na ludzi i powiedziałem sobie, wow, ale święci ludzie. Po prostu pełen profesjonalizm. To są zawodowcy. To są prawdziwi zawodowcy. To nie ta amatorka, z którą miałem do czynienia wcześniej. Nad każdym widziałem aureolę. Każdy był święty. I przychodzi taki moment, kiedy nagle spadają ci różowe okulary i nagle widzisz, po jakimś czasie dostrzegasz, że ci ludzie wcale nie są święci. Zaczynasz dostrzegać, że tak naprawdę to oni mieli, po prostu kupili sobie zawodowe ciuchy. Ja pamiętam, stałem na starcie, patrzyłem na nich, mówię, wow, ale buty, jaka koszulka, stary. Każdy był dla mnie profesjonalistą. I przychodzi taki moment, w którym doznajesz rozgoryczenia ludźmi. Ludzie cię zawodzą. Zaczynasz pytać, jak to jest w ogóle możliwe. Przecież on znacznie dłużej chodzi z Panem, on takie rzeczy robi. On takie błędy popełnia. Ja w ogóle jestem od tego wolny. Mnie to nie dotyczy. W ogóle, więc jeśli mnie nie dotyczy, to tym bardziej jego nie powinno. Ja przecież już nie przeklinam. Nie nadużywam takich słów. Wiecie, ja mówię o sobie trochę. Przepraszam, powiem wam szczerze, mówię o sobie, bo ja to robiłem. I zdarza mi się to cały czas jeszcze robić. I powiem wam to słowo, które dziś głoszę. Głoszę zawsze. Pan Bóg, jak coś do mnie mówi, to zawsze pierw mówi do mnie. Dziś mi jest znacznie łatwiej i już pewne rzeczy widzę inaczej. Ale ciągle muszę się z tym mierzyć i ciągle, żeby nie poddawać ocenie innych biegaczy, którzy biegną koło mnie. Ale ten etap jest normalny. Chcę was uspokoić, ten etap podczas biegu, kiedy jesteś rozczarowany drugim człowiekiem, który siedzi po twojej prawej czy lewej stronie, jest normalny, wszystko jest okej. Znacznie trudniej nam przeżyć, kiedy jest peleton, biegną i ci, którzy idą z przodu, gdzieś się przewracają i potykają się, a przez to, że biegną z przodu, to lecą następni i wpadają i tak jeden, drugi, trzeci i nagle jest karambol. I rozjeżdża się, upada duża część biegaczy. I wtedy mówimy, nie, no bez żartów. On? Przecież on był liderem, on był zawodowcem. Jemu takie rzeczy się nie powinny przydarzać. Często krytykujemy, oceniamy ich, oceniamy ich zachowanie, potępiamy, porównujemy się do nich. I nazywamy ich zachowanie, porównujemy do tego, co jest naszą normalnością. Patrzymy przez swój pryzmat, przez samych siebie. Tylko chcę ci coś powiedzieć. Czy istnieje coś takiego jak moja czy twoja normalność? W ogóle co jest normalnością? Ty wyznaczasz normalność, ja? Każdy z nas startuje do biegu, każdy startuje na innym etapie. Każdy jest inaczej przygotowany. Moje doświadczenia i to, co przeżyłem przed biegiem, jest moim ciężarem i moim bagażem i być może ja nigdy nie dobiegnę do momentu, nawet kończąc swoje życie, dobiegając do mety, być może, że nigdy nie będę w miejscu, w którym ty startujesz. Pomimo, że miałeś lepsze, spokojniejsze dzieciństwo. Może tato się nad tobą nie pastwił. Czym jest ta normalność? Kto wyznacza nam tą normalność? Ja wam coś powiem, jako pierwszy, ja jestem nienormalny. Jestem nienormalny i obawiam się, że ty również. List do Kolosan. Bardzo ładnie w tłumaczeniu słowa życia mówi, przecież zdarliście z siebie łachmany starej natury i jej czynów, a przystroiliście się we wspaniałą szatę nowej natury, nieustannie odnawiającej się na wzór Jezusa. Podoba mi się słowo wzór Jezusa. To Jezus Chrystus jest naszym wzorem. To On jest tym, na którego powinniśmy patrzeć i On powinien być naszą matrycą, do której się porównujemy. Bo ani ja, ani ty nie wyznaczamy normalności. Normalność wyznacza tylko i wyłącznie Jezus Chrystus. Wiecie, co jest normalnością Królestwa Bożego? Normalnością Królestwa Bożego nie jest wtedy, kiedy ktoś do ciebie przyjdzie, ty mu pożyczysz pieniądze. Normalnością Królestwa Bożego jest to, że ty mu dasz pieniądze i nie będziesz oczekiwał od niego oddania. Wiecie, co jest normalnością Królestwa Bożego? Nie to, że ty jesteś lepszy od swojego brata, bo być może nie wybuchasz tak agresją, kiedy ci ktoś zajedzie drogę na skrzyżowaniu. Ale normalnością Królestwa Bożego jest to, że ty jeszcze wyjdziesz, że ty nie tylko się na niego nie wydrzesz, ty go popłogosławisz i nie będziesz się na niego gniewał. Normalnością Królestwa Bożego jest to, że nie kiedy ty nie cudzołożysz, Ale to, że ty nie patrzysz pożądliwie na drugą osobę. Normalnością Królestwa Bożego jest w to, kiedy ty patrzysz pierw to, co na boskie i szukasz pierw Królestwa Bożego, a dopiero wszystkiego innego. Nie, no ale co ty mówisz? Przecież no, kto jak to, ale akurat ci, co stoją z przodu, są na czele peletonu, to oni powinni w ogóle nie nawalać. Dochodzimy do ciekawego miejsca w tym moim zwiastowaniu. Bo jak wiecie doskonale, nie jesteśmy w stanie, nie możemy wręcz wyrywać pewnych fragmentów słowa z kontekstu. Bo wtedy dochodzi do wielu wypaczeń. Ale jeśli przyjrzymy się tym słowom i temu, co mówi autor listu do Hebrajczyków, to musimy przyjrzeć się, w jakim one kontekście padają. A to, co pada wcześniej, to jest to, co wielu z was doskonale zna. To jest 11 rozdział listu do Hebrajczyków, gdzie autor wymienia niesamowitych mężów bożych, tych, którzy byli praojcami, którzy byli tytanami wiary, tych super duchowych bohaterów. I autor listu wymienia ich po kolei, ja mówiąc o Noem, Abrahamie, Izaaku, Jakubie, Józefie, Mojżeszu, Gedeonie, Samsonie i Dawidzie. Wymienia ich wszystkich i mówi to w takim świetle, mówi, zobaczcie, do tej pory mieliśmy ich. Co to byli za ludzie? Wymienia przy każdym z nich jakieś jego zasługi, co, nie wiem, mu się udało. Wszystkich ich łącznie, wszystkich łączył jeden mianownik. Oni dobiegli do mety, zachowując wiarę. On nie skupia się na ich wadach, ale skupia się na tym, co się im udało. Ale mówi, słuchajcie, do tej pory mieliśmy ich, ale od dziś mamy kogoś dużo, dużo lepszego. Mamy Jezusa. Od dziś nie musicie już patrzeć na nich, nie musicie patrzeć na Dawida, nie musicie patrzeć na Abrahama, na Jakuba, bo dziś mamy już Jezusa. On jest doskonały. On jest perfekcyjny. To, co każdy Żyd, który słyszy o Abrahamie, Noe, Jakubie, zna doskonale historię każdego z nich. Oni z mlekiem matki wyssali historię swoich praojców. Oni znają nie tylko ich zasługi, ale również ich upadki. My, kiedy mówimy o nich, z tyłu głowy tego nie mamy. Ale powiem wam, że zrobię coś karkołomnego. Zrobię coś być może szalonego, ale spróbuję wam pokazać tych superbohaterów wiary z drugiej strony. Spróbuję wam pokazać tych superbohaterów nie po to, żeby ich Znaczy w sumie tak. Ja chcę ich zdetronizować w waszych oczach. Ja chcę wam pokazać coś, co każdy z nas musi zrozumieć. Jeśli będziesz się porównywał do innego, to jesteś nienormalny. Jeśli nie będziesz się koncentrował na Jezusie, to prędzej czy później upadniesz. Pójdźmy od początku. Noe. Ten, o którym Biblia mówi, że był najbardziej sprawiedliwy w swoim pokoleniu. Przychodzi taki moment w jego życiu, że upija się winem, leży na golasa gdzieś po kotem i przeklina swojego wnuka. On był najbardziej sprawiedliwy w swoim pokoleniu? No słabo. Ale co tam, idźmy dalej. Abraham faworyzował Izaaka nad Ismaelem i współżył ze swoją służącą. Oczywiście ktoś powie, ale moment, no przecież Sara mu zezwoliła, bo była niepłodna. Okej, ale pójdźmy dalej. Dodatkowo kłamie w oczy Abimelecha, mówiąc, że jego Sara, żona Sara jest jego siostrą. Kłamie w żywe oczy. Przecież Biblia mówi, że kłamstwo jest grzechem. I to jest bohater wiary? Nie no, chyba Panie Boże się pomyliłeś. Jak takiego człowieka, jak Abraham mogłeś używać? Izaak, ten również wziął nie najlepszy przykład i faworyzował Ezawa nad Jakubem. A Jakub, ten, o którym Bóg mówi wielokrotnie w swoim słowie, że jest Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba, to ten Jakub dopuszcza się podstępu i kłamstwa, aby uzyskać błogosławieństwo swojego ojca. W perfidny i bezczelny sposób dopuszcza się podstępu i kłamstwa, by uzyskać błogosławieństwo ojca. I powiem wam coś, ja tego przez wiele lat nie potrafiłem zrozumieć. Jak ty, Boże, pozwoliłeś mówić o Nim, że, że Ty jesteś Jego Bogiem i jak Ty w ogóle nie cofnąłeś pomazania znad Niego? Ale słuchajcie, dopiero się zaczyna. Lećmy dalej, bo przecież jeszcze troszkę ich mamy, więc musimy przyspieszyć. Mojżesz, o którym Biblia mówi, że był najbardziej skromny i pokorny z tych, jacy żyli na ziemi. Zabił nie tylko Egipcjanina, ale potem nie posłuchał Boga i zrobił po swojemu, przez co nie wszedł do ziemi obiecanej i pozostał na pustyni. Gedeon, o którym jeszcze w lutym chyba tutaj było nauczanie. Czytamy w Księdze Sędziów 8:27, że uczynił posąg kultowy, który stał się pułapką nie tylko dla ludu, ale również dla samego Gedeona i jego domu. I uwaga, i cały Izrael uprawiał przy nim nierząd kultowy. Co? Przecież on wiedział, no jak taki Boży mąż, Gedeon, no przecież takie sukcesy. A on takie coś zrobił? Słuchajcie, Samson, ten to jest w ogóle niezły gagatek. Boży pomazaniec, Nazarejczyk. Bóg w niesamowity sposób, jeszcze zanim się narodzi, objawia się poprzez anioła jego rodzicom i wybiera go na swojego Bożego pomazańca, na sędziego nad Izraelem. Ale ten bidula w tragiczny sposób zmarnował sobie życie, bo miał słabość do pięknych kobiet. Chodził na prostytutki, łajdaczył się. To, co go uratowało, to moment, w którym w ostatnim momencie swojego życia powiedział: Boże, i Bóg go wysłuchał. O, Dawid, właściwie to o nim już nie powinienem mówić, bo tak naprawdę chyba każdy z nas zna jego historię i każdy wie, że ten, którego Biblia o nim mówi, że był według Bożego serca, w pewnym momencie swojego życia bidula też się pogubił. Upadł, zgrzeszył, przespał się z nie swoją żoną, a potem wysłał jeszcze jego męża na pewną śmierć. To jest panteon Bożych bohaterów, o którym czytamy w 11 rozdziale listu do Hebrajczyków. To są Boży pomazańcy, to są ludzie koło was, którzy siedzą jeden obok drugiego. Ci wszyscy liderzy, którzy to są. Jak jest w ogóle możliwe, że Bóg dopuszcza takich ludzi, używa ich i mówi o nich, że oni są... O Noem, że jest najbardziej sprawiedliwy w swoim pokoleniu. O Dawidzie. Takie rzeczy mówić. Boże, przecież to jest obrzydliwe, to jest niepoprawne. Wiecie co? Problem polega na tym, że my po prostu nie jesteśmy emocjonalnie w to zaangażowani, bo to było kiedyś dawno i my patrzymy tylko na to, bo my patrzymy na to, jak oni zakończyli. My patrzymy na to, jaki był finał tego biegu. Nie było nas tam, nie byliśmy zaangażowani emocjonalnie. Pewien polityk kiedyś, nie będę wymieniał jego imienia, bo dzisiaj są wybory, więc jeszcze bym został oskarżony o to, że próbuję tutaj jakąś agitację polityczną uprawiać. Ale właściwie ja się z nim nie zgadzam poglądowo, natomiast jednym zdaniem zdecydowanie tak. Powiedział takie zdanie, że mężczyznę poznaje się nie po tym, jak zaczyna, ale po tym, jak kończy. I patrząc na tych bohaterów wiary, my ich uznajemy za bohaterów, bo widzimy, patrzymy na nich z perspektywy tego, gdzie skończyli. W jaki sposób. Ale czy naprawdę, gdybyśmy byli w środku tych wydarzeń, to powiedzcie mi, czy my byśmy też takich ocenili jako bohaterów? Gdybyśmy mogli poobserwować ich życie z bliska, to czy dalej byśmy się nimi zachwycali? Czy gdybym ja, dowiedzielibyście się, że gdzieś się uchlałem, upiłem się winem i na przejściu Świdnickim na Golasa jeszcze przeklinałem swoje dzieci, co byście o mnie pomyśleli? Wynieślibyście mnie stąd na taczkach. Przecież Noe coś takiego zrobił. Czy gdyby Przemek w kłamliwy i podstępny sposób dopuścił się jakiegoś oszustwa i uzyskałby przywileje, które mu nie są należne? Nie wiem, oszukałby Urząd Skarbowy i byście się wszyscy o tym dowiedzieli. Co byście zrobili? Czy klekot, gdyby się przespał z nie swoją żoną? Przepraszam, ale ja mówię o tym, co ja mówię o tej historii, że czytamy w życiu Dawida. Gdyby pastor Mirek przespał się z cudzą żoną, co byście o nim zrobili? Wszystkich byście nas pozamiatali stąd. Wiecie, co mi to pokazuje? Że my rozpaczliwie potrzebujemy Chrystusa. Że my rozpaczliwie potrzebujemy, każdy z nas, a ja pierwszy, potrzebuję Chrystusa. Potrzebuję każdego dnia się w Niego wpatrywać i odnawiać. I nie ma między wami, po twojej prawej czy lewej strony, bohatera. Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Wszyscy, to znaczy wszyscy. Wszyscy, to znaczy ten, co jest po twojej prawej, lewej, ten, co stoi z przodu. Wszyscy zgrzeszyliśmy. Powiem wam, mi to pokazuje jedno. Ja w tym tygodniu, kiedy tak odrobiłem zadanie domowe i zacząłem się przyglądać każdemu z nich, pomyślałem sobie, Boże, że ty nie krzyczysz? Słowo Boże mówi, nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Bo jakim sądem osądzicie, takich was osądzą. A jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą. Pastor Mirek Kulec kiedyś sparafrazował te słowa w bardzo fajny sposób, mówiąc, atmosferę sali sądowej budujesz tutaj na ziemi. To, jaka atmosfera będzie panowała na sali sądowej, kiedy kiedyś staniesz przed Bogiem Ojcem, to ty tą atmosferę budujesz tu i teraz. Ale gdybyś ty wiedział, byś sobie możesz pomyśleć, gdybyś ty wiedział, co on mi zrobił, spójrz na Jezusa. Ale przecież ty nawet nie masz pojęcia, co mi ten brat lub siostra... spójrz na Jezusa. Im szybciej to zrozumiemy, kochani, im szybciej zrozumiemy, że Jezus jest naszym wzorem, On jest naszą matrycą, On jest naszą normalnością, tym mniej bólu i rozczarowania będziesz przeżywał, kiedy będziesz biec w tym maratonie. A oto Bóg się zajmie Jakubem, Bóg się zajmie Abrahamem, Bóg rozliczy swoich sług, swoje sługi. W księdze Ozeasza w 12 rozdziale, 3 wersecie czytamy, dlatego powiedzie Pan przed sąd Izraela, ukaże Jakuba za jego złe czyny i zapłaci mu tak, jak na to zasłużył. Już w łonie matki oszukał swego brata, a gdy stał się dorosłym mężem, walczył z samym Bogiem. W 43 rozdziale Księgi Izajasza na samym końcu czytamy również, że Pan Bóg się zajmie Jakubem. I jeśli myślicie, że Pan Bóg tego nie widział, co zrobił Jakub. I że Pan Bóg puścił płazem jego podstęp, jego knowania, jego kłamstwo, to Słowo Boże mówi zupełnie coś innego. Na czym chciałem ci zadać pytanie, drogi bracie lub siostro, na czym skupiasz się dzisiaj? Na czym skupiasz swój wzrok? Na czym skupiasz swoją całą uwagę i koncentrację? Czy na okolicznościach wokół siebie? Na problemach, które przeżywasz? Na chorobie swojego dziecka? Na swojej chorobie? Na czym dziś się skupiasz? Czy może skupiasz się na innych ludziach? Co jest powodem całej twojej koncentracji w tym biegu, który toczymy? Jeśli będziesz patrzeć na problemy, które są wokoło ciebie, jeśli będziesz się koncentrować na wszystkim innym dookoła, to nie dobiegniesz do mety, bo przeżyjesz taki ból, takie rozczarowanie. Każdy biegacz przychodzi w pewnym momencie, dostaje skurczy, bólu, odcina go, nie ma siły biec i musi podjąć decyzję, czy da radę, czy nie, czy będzie to kontynuował, czy przerwie i zejdzie. Autor listu do Hebrajczyków zachęca nas, biegnij wytrwale, biegnij, skupiaj się tylko na Jezusie, a dobiegniesz do mety. Nie ma znaczenia, przez co przychodzisz, kiedy patrzysz na Jezusa. Nie ma znaczenia choroba, tak jak powiedziałem. Bo kiedy patrzysz na Jezusa, to nikt nie jest cię w stanie rozczarować. Kiedy patrzysz na Jezusa, to nikt i nic nie jest cię w stanie obrazić, a już tym bardziej na śmierć. Kiedy patrzysz na Jezusa, to zniesiesz każdy ból i cierpienie, przez jakie przyjdzie ci przychodzić i zniesiesz każde rozgoryczenie i rozczarowanie drugim człowiekiem. Autor listu mówi, przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadali na duchu utrudzeni. Chwilę wcześniej czytamy o Jezusie, że zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na hańbę i usiadł na prawicy tronu Bożego. Przepraszam. Kiedy będziesz patrzeć na Jezusa, to będzie ci znacznie łatwiej. Wiecie, ile razy Jezus został rozczarowany drugim człowiekiem? Wiecie, ile razy Jezus doznawał bólu, cierpienia, wyśmiania? Będzie ci łatwiej, kiedy będziesz patrzeć na Jezusa. On jest doskonały. Zniósł wszystko. Każde upokorzenie, każdy ból. Wiesz dlaczego? Bo patrzył na ciebie, kiedy wisiał na krzyżu. Kiedy przybijali jego ręce, on patrzył na ciebie. On nie zrezygnował, nie odszedł, nie przestał biec dalej. On wiedział, co musi dokonać, co musi zrobić. On się nie poddał, nie powiedział, nie będę z nimi biegł. On wszedł na ten krzyż praktycznie sam. Opuścili go nawet najbliżsi. Nawet Piotr. Wszyscy od niego uciekli. Tak był rozczarowany ludźmi. Tak jak powiedziałem, za każdym razem, gdy będziesz biec przez życie i nagle zrobi się ciemno i kiedy spotkają cię właśnie takie okoliczności, takie trudności, to błagam cię, kiedy przyjdzie taki mrok wokoło ciebie, że właściwie już będziesz chciał schodzić, to się nie poddawaj, biegnij dalej, patrz na Jezusa i przede wszystkim nie obrażaj się na ludzi, na Pana Boga. Corrie ten Boom, holenderska działaczka chrześcijańska, pisarka ewangelikalna, która była bardzo mocno zasłużona dla ratowania Żydów podczas okupacji niemieckiej, wyróżniona tytułem Sprawiedliwi wśród narodów świata, napisała kiedyś takie zdanie. Kiedy pociąg przejeżdża przez tunel i robi się ciemno, to nie wyrzucasz biletu, nie wyskakujesz z pociągu, tylko siedzisz spokojnie i ufasz maszyniście. Jeśli jesteś tutaj pierwszy raz, słuchasz tego kazania i myślisz sobie, co ten facet robi? Zburzył cały fantastyczny obraz, jaki miałem, tych bohaterów, wszystkich wierzących. Myślałem, że oni są święci, że oni są tacy fantastyczni. A tu facet stanął i wszystko zrujnował, wszystko zniszczył. To chcę ci powiedzieć, aleluja! Chwała Bogu! Dziękuję, udało mi się. Taki był mój cel. Ja dziś jeszcze bardziej rozumiem każdego dnia, w kogo mam się wpatrywać. Każdego dnia chcę się wpatrywać w Jezusa i do tego cię również zachęcam. Jeśli jesteś tutaj, słuchasz tego i nie wiesz, nie oddałeś nigdy życia Jezusowi, w sumie nie wiesz, czy On ci jest do czegoś potrzebny, nie wiesz, czy w ogóle chcesz zacząć z nami biec. Chcę ci powiedzieć, jeśli będziesz biegł, nie koncentrując się na ludziach wokoło siebie, to dobiegniesz. Jeśli będziesz biegł, jeśli włączysz się do nas do biegu, to zapraszam cię, Jezus czeka na ciebie. Zapraszam cię do najpiękniejszego biegu, jaki przyjdzie ci biec. Czy on będzie łatwy? O nie. Czy on będzie miły, łatwy i przyjemny? Zdecydowanie nie. Czy będzie pozbawione problemów? Nie. Czy będzie pełne trudu i wyrzeczeń? Oj tak. Jeśli ktoś ci głosił kiedyś Ewangelię, mówiąc, że chrześcijaństwo to jest podskoki, zabawa, to nie wiem, jaką ci Ewangelię głosił, bo kiedy ja patrzę na to, co mówił Jezus, to Jezus mówił, przyjdzie ci zapłacić cenę. Jeśli jeszcze dziś nie zapłaciłeś ceny, to prędzej czy później przyjdzie ci ją zapłacić, jeśli poważnie podejdziesz do powołania, które Bóg ma nad tobą. Zapraszam cię do najwspanialszego biegu. Zapraszam cię, przyjdź. Zawołaj do Jezusa, oddaj Mu swoje plany, swoje ambicje, swoje marzenia. On cię wyposaży i będzie z tobą przy każdej trudności, przy każdej okoliczności, jaka będzie. Będziesz musiał zapłacić cenę i nie czarujmy się. Nie ma chrześcijaństwa bez zapłacenia ceny. My byśmy tak chcieli wejść czasami do sklepu, chwycić telewizor i wyjść nie płacąc, albo żeby kosztował złotówkę. Ale tak nie ma, przecież wiemy o tym. Kochani, zakończę dokładnie tym samym fragmentem. Patrzcie na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast dokonać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i usiadł na prawicy tronu Bożego. Przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników wzniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadali na duchu utrudzeni. Ojcze Niebieski, dziękujemy Ci, że Ty nas prowadzisz, że Ty widzisz nasz bieg, że Ty stoisz na mecie i czekasz już tam na nas. Dziękuję Ci, że możemy się koncentrować na Twoim Synu Jezusie Chrystusie i dziękujemy Ci za to, że możemy wszystkie ciężary, wszystkie ból, każdy ból i każdy grzech przynosić właśnie do Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Dziękuję Ci, Panie, że Ty jesteś blisko nas, pomimo tych wszystkich okoliczności, przez które nam przychodzi nam przejść. Że z Tobą możemy wszystko. Dziękuję Ci za to, że możemy mieć tą ufność i pewność, że jeśli będziemy wpatrywać się w Ciebie, Ojcze, to dobiegniemy do mety. Ojcze, daj nam mądrości w tym, byśmy nie stawiali siebie za wzór. Pomóż nam tak biec, byśmy nie patrzyli na wszystkie okoliczności, ale byśmy się wpatrywali ciągle w Twojego Syna. Dziękujemy Ci, że jesteś, że tam czekasz z wyciągniętymi rękoma. Jesteś cudowny, wspaniały, Ojcze. Tobie chwała, cześć i uwielbienie, bo tylko Ty jesteś godzien wszelkiej chwały i czci. Amen.